Restaurator został ukarany karą 30 tysięcy złotych za przyjmowanie gości w lokalu. Czemu państwo polskie prześladuje polskich przedsiębiorców? O tym widzi Podprąd na żywo. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Witam serdecznie.
I przejdźmy od razu do tematu głównego. Restaurator ze Śląska Cieszyńskiego został ukarany karą 30 tysięcy złotych za przyjmowanie gości w swojej restauracji. Tutaj brał udział w karaniu tego restauratora sanepid. Policja sporządzała notatki, że goście jedzą posiłki przy stołach i dozwolony jest lockdown. Mamy lockdown, więc dozwolone jest jedzenie tylko posiłków. Nawet z notatek policjantów wynika, że jedzenie podawano gościom do stołów. Sprawa zrobiła się medialnie głośna. Sam właściciel nie zamierza płacić kary i zorganizował pomoc na zbiórkę prawną. Jak oceniasz tą sytuację i postawę restauratora tej restauracji?
No, trudno nam ocenić każdego przedsiębiorcę, który próbuje ratować swój biznes. Tutaj sytuacja tych przedsiębiorców, szczególnie którym zamknięto biznes, ale też innych, których ruch jest mniejszy, jest na pewno bardzo trudna. I tutaj ocena każdego, kto waży to ryzyko, czy może rozprzestrzenić faktycznie gdzieś jakoś tę epidemię, czy ma pozwolić na bankructwo całkowite i upadek tego i przejęcie swojego źródła utrzymania pewnie przez kogoś innego, to jest na pewno trudna decyzja. Szczególnie kiedy widać, że otwiera się obszary, w których wydaje się, że to zagrożenie jest większe, jak na przykład szkoły. Także tutaj trudna bardzo sytuacja i też postępowanie policji może być, czy sanepidu, czy prokuratury, może budzić na pewno takie reakcje niechętne, szczególnie po tym, co widzieliśmy, o czym mówiliśmy parę dni temu, jak list do prokuratorów regionalnych, zastępcy prokuratora generalnego, że mają być ostrzy wobec przedsiębiorców, że mają wyciągać jak najmocniejsze paragrafy, jak najbardziej skracać postępowanie. Myślę, że to się skończy tym, że te postępowania w sądzie będą upadać i tak naprawdę jeszcze będziemy może odszkodowania za to płacić jako państwo. Także tu działanie rządu, działanie potem instytucji państwowych w kwestii epidemii od początku do teraz jest niespójne, wręcz chaotyczne często i tu ciężko tu pochwalić.
Tutaj warto oddać też głos właścicielowi. Rozmawiał z nim portal Beskidzka24.pl i może przytoczmy fragment artykułu. Właściciel nie zamierza jej jednak płacić. Jak wyjaśniam w wywiadzie dla naszego portalu, jego zdaniem prawo stoi po jego stronie. W Polsce bowiem nie został wprowadzony stan wyjątkowy. Obostrzenia wprowadzane są jedynie na podstawie rozporządzeń rządowych. W jego opinii kłóci się to z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Restaurator powołuje się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Ten orzekł w sprawie fryzjera ukaranego za ostrzeżenie klienta, że sanepid nie może nakładać kar na podstawie tylko rządowego rozporządzenia. Dlatego przedsiębiorca liczy, że podobny wyrok zapadnie także w jego sprawie. Więc tutaj wiadomo, są te pewne powody moralne, ale...
Powiedzmy, że państwo chce coś robić, żeby chronić przed epidemią, ale dlaczego powinno to robić też zgodnie z prawem? Rząd powinien to robić zgodnie z prawem, czy parlament, który zresztą sam ustanowił. dlaczego nie wprowadzono tego stanu wyjątkowego, no to pytaliśmy już na początku samym, tak, i w kwietniu, i później. Do teraz nie wiemy, nie wiadomo dlaczego, no jeśli rząd chce wprowadzać takie ograniczenia i są one zawarte w tych stanach, stanach wyjątkowych, ja nie wiem, no jest kwestia tego, że tam odszkodowania wtedy, jakieś no, różne rzeczy się podnosi, no ale nie dostaliśmy wyraźnej odpowiedzi, dlaczego no, nie zrobi tego w ten sposób i wtedy faktycznie te różne obostrzenia miałyby podstawę prawną, a zrobił to rozporządzeniem, które no, teraz jest podważane w sądach i faktycznie ludzie obłożeni mandatami często te sprawy wygrywają, także no de facto jest zakaz, który formalnie nie działa, choć też no sądy niestety w Polsce nie są spójne. Jedne orzekają tak, inne orzekają inaczej. Mówi się, że na przykład na Podkarpaciu dużo częściej przyznają faktycznie te mandaty, w innych częściach kraju częściej odrzucają. Także no tu też mamy spore zamieszanie w tej kwestii. No i no trudno tu coś powiedzieć. No. Rząd, mówię, z jakiegoś powodu robi te zakazy w sposób, no, w sposób taki do zakwestionowania. No.
Kiepski jakościowo. I tu warto wspomnieć, bo o tym, o czym mówisz, pisały też Plus Nowiny 24.pl, że większość mandatów za łamanie obostrzeń covidowych w sądzie kończy się wygraną. No i tutaj akurat poza regionem podkarpackim i odmawiając wszczęcia postępowania lub uniewinniając ukaranego, sądy kierowały się przekonaniem, że mandaty nakładano na podstawie przepisów, które obarczone były wadą prawną, bo ograniczenie z powodu obywatelskich mogło nastąpić na drodze ustawy, ale nie ministerialnego rozporządzenia. Zwracano też uwagę, że przepisy, na podstawie których karano mandatami, są nieprecyzyjne i brakuje ustawowych i jasnych regulacji. Czyli to jest znowu ta podobna sytuacja jak w przypadku tego restauratora, że mamy tu do czynienia z pewnym bublem prawnym.
No w ogóle w Polsce często mamy do czynienia z bublem prawnym, już nie, no widzieliśmy przeróżne ustawy, jak były ustawy, nie tylko rozporządzenia, ale jak były tworzone na szybko, potem trzeba je było poprawiać albo się z nich wycofywać, jak z osławionej piątki dla zwierząt. Przeróżne inne, nawet też dotyczące epidemii, te wszystkie tarcze, najpierw jedna, potem druga, teraz już chyba szósta, co chwilę coś nowego na szybko, byle jak, a też tworzy się tego prawa mnóstwo, tysiące stron, nikt tego nie zna, tam są czasem sprzeczności w jednej ustawie. Wczoraj pokazywałem sprzeczności w uzasadnieniu, no uzasadnienie nie jest prawem, no ale też widać, no, że no, też pisał je ktoś, kto tworzy prawo, no i zdanie po zdaniu napisał sprzeczne jedno po drugim zaraz, także no niestety to, no, to jest bolączka już nie tylko w epidemii, ale od długiego czasu w polskim ustawodawstwie i tak to jest i teraz nie jest lepiej, a może i gorzej, bo teraz się to robi jeszcze szybciej, jeszcze więcej i potem są takie skutki, że trzeba się z tego wszystkiego wycofywać, a jak faktycznie te pozwy różne teraz, te różne branże się zaczynają zbierać, przedstawiciele tych branż i coraz to nowe pozwy wobec rządu szykują, no to koszty tego, jeśli faktycznie sądy osądzą to na korzyść tych branż i zaczną zasądzać wielkie odszkodowania, no to koszty dla państwa mogą być naprawdę ogromne dla budżetu.
Właśnie o to, o czym mówisz. W styczniu ogłoszono bunt przedsiębiorców, głównie w branży gastronomicznej. Była wtedy ta akcja hashtag otwieramy i powstała internetowa mapa zbuntowanych lokali. Okazało się, że wykorzystuje ją sanepid i policja. Mi to się kojarzy trochę z tym, co mówiłeś we wczorajszym programie, gdzie ZUS siedzi na Facebooku i sprawdza, co kto robi podczas zwolnienia. Czy tutaj widzisz analogię?
Ktoś wykonał pracę, która im się przyda, no to nie dziwię się, że korzystają. No jak powstała mapa, no chyba nie był najlepszy pomysł ze strony restauratorów, żeby tak wskazywać służbom. No ale myślę, że tak czy siak, no sanepid by tam się dowiedział, bo to jednak są te lokalne oddziały i tam szybko by wytropiły, kto tam otworzył działalność dla, no, że tak powiem, stacjonarnie, czyli dla osób w lokalu, a nie tylko na wynos, więc no, może ta mapa była jakimś tam ułatwieniem, ale pewnie no, gdyby jej nie było, no to też nie byłoby to wielką przeszkodą. Także no, no ale faktycznie no, sanepid, prokuratura i tak dalej mogły sobie troszkę ułatwić pracę.
Tu w temacie tego mówiłeś o też o wytycznych dla prokuratury, a jak się okazywało wcześniej, były też wytyczne dla sanepidu. I możemy o tym przeczytać w Business Insiderze. O sprawie informowało na początku lutego Radio Z, ujawniając wytyczne, jakie otrzymali pracownicy sanepidu. Rozgłośnia podała, że były zalecenia, by kontrolować otwarte lokale gastronomiczne pod pretekstem sprawdzania żywności. 11 lutego Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się o wycofanie tych wytycznych dla pracowników sanepidu po tym, jak wokół sprawy zrobiła się burza w mediach. Czyli to jest analogiczna znowu sytuacja, tak jak z prokuratorą? Czyli...
Bardzo analogiczna, bo wtedy po tym liście prokuratury też był pytany Zbigniew Ziobro, tam przez posłów PSL-u zdaje się, o te sprawy, bo tam zalecenia faktycznie były dość ostre. No i Zbigniew Ziobro powiedział, że no, on się troszkę różni od zdania swojego, ma troszkę inny punkt widzenia niż jego zastępca, a jeszcze tu podkreślił, że jego zastępca ma właśnie autonomię i tak sobie wysłał ten list jakoś tak nie wiem, jakoś samodzielnie po tam dyskusji z innymi też ministerstwami, ale no tu no to widzimy, prokurator generalny ma inne zdanie, a zastępca ma inne zdanie. No ciekawa sytuacja.
Tutaj nas
tu tak samo sanepid, no coś, ale jak się zrobiła burza, to się wycofują, no ale no, a jak będą działać? No to no, jak działają, no to widzimy.
I tutaj nasuwa się pytanie, po co sanepid, policja, prokuratura tak gnębi przedsiębiorców, w ogóle ludzi? Czy to coś ma na celu? Czy państwo polskie, nie wiem, to jest jakaś chora polityka, powiedzmy, uszczelniania dziury budżetowej w tych ciężkich czasach? Czy
sanepid gnębi przedsiębiorców od dawna, nie tylko w ciężkich czasach, tylko i wcześniej. Myślę, że znacząco nadmiernie, bo no, rozumiem tam dbanie o jakieś zdrowie i tak dalej, ale no pewne wytyczne naprawdę są bardzo ostre i te kontrola sama w sobie już jest uciążliwa, szczególnie jeśli jest ich dużo, a jeszcze mandaty i tak dalej. Ponoć Włosi się śmieją z Polaków, że we Włoszech mają wspaniałą kuchnię, a Polacy mają sanepid. Także tak to wygląda. Sanepid widać nie spełnił swojej głównej roli, czyli nie ochronił nas przed epidemią, co ma w swojej tej zwyczajowej nazwie w drugim członie. Także no tego nie wypełnił. Teraz próbuje jakoś, nie wiem, może nadrabiać, no ale tak naprawdę efektem będzie niszczenie tych przedsiębiorców. Potem oni się jeszcze odwołają i może wygrają, więc będziemy odszkodowania jakieś płacić. Oni jak już wygrają, no to i tak będą musieli od nowa te biznesy budować, bo to już będzie długo po bankructwie, albo komuś wcześniej będą musieli sprzedać, żeby w ogóle przeżyć i tak dalej. Także no tutaj nie jest to rola w tym zakresie pozytywna. Myślę, że może byłoby trochę inaczej, gdybyśmy tak bardziej ostro, czy gdyby rząd tak bardziej ostro, stanowczo i jednoznacznie mówił o źródle, pochodzeniu tego wirusa i wtedy i jednolitą politykę prowadził. Natomiast kiedy rząd też robi chaotyczne i jak mówiliśmy też nie do końca zgodne nawet z prawem, jak wynika z orzeczeń sądów przynajmniej, działania, no to potem ludzie też przestają się stosować. No widzą, no w szkole dzieci mogą siedzieć w ławkach przez parę godzin, a w restauracji nie mogą siąść na pół godziny. No to jest pewien dysonans i tu nie dziwię się, że się buntują, szczególnie, że no, dzieci mogą się ewentualnie uczyć w domach, no a ludzie, którzy prowadzą biznesy, mają kredyty i tak dalej, no nie zrobią nagle zastępstwa albo nie zmienią w ciągu kilku miesięcy profilu działalności na jakiś inny, także no, dużo więcej mają do stracenia.
I tutaj pozostając w temacie jeszcze buntu przedsiębiorców, o ciekawej sprawie pisze też Business Insider, bo pisze o pewnych doniesieniach, które tutaj na podstawie badań rynku wygenerował portal faktura.pl. I na tej platformie konto służące do wystawiania faktur ma ponad 50 tysięcy małych firm. Przy tak dużej próbie badawczej można się już pokusić o ogólne wnioski, więc faktura.pl tak jakby bada skalę buntu, powiedzmy, polskich przedsiębiorców. I I czytamy dalej. Liczba faktur wystawionych przez mikro i małe przedsiębiorstwa w styczniu była aż o 21% niższa niż w grudniu. Podano w raporcie przygotowanym przez faktura.pl. To bardzo duży spadek, który pozwala przypuszczać, że bunt w dużej części został wydarzeniem medialnym. Liczba faktur wystawionych w styczniu była najniższa od września, czytamy. Czy co myślisz na temat tych rewelacji faktura.pl? Czy rzeczywiście bunt mógł pozostać po prostu wydarzeniem medialnym i tak naprawdę w rzeczywistości niewiele tych lokali się otworzyło?
Myślę, że w skali kraju wszystkich, no to no możecie Państwo zobaczyć, ile u Was w sąsiedztwie się otworzyło tak stacjonarnie. To można by zobaczyć. Można no jakieś też inne czynniki próbować badać tego, czy styczeń jest tam jakoś może co roku trochę gorszy od grudnia. Natomiast na pewno część jakaś się otworzyła. Pytanie, ile przeszło do, że tak powiem, szarej strefy i tych faktur nie wystawiało, a tam jakiś biznes prowadzi, tego też tego nie zbadamy w taki sposób, także też do końca nie wiadomo. Natomiast no, na pewno duży był szum w mediach, a no, myślę, że no, nie oddawał aż tak liczby. Więcej chyba tam z siłowni było danych, bo tam jakaś organizacja podała, że połowa tych siłowni się w pewnym momencie otworzyła, kiedy nie mogła. No ale też nie, no, nie wiemy na jak długo i tak dalej. No takie były deklaracje. Mimo wszystko myślę, że jest to i tak dość dużo. Nawet no, jeżeli nie tak dużo, jak się może by wydawało po przedstawianiu tego w mediach, no, na tych mapach też nie było jakichś, nie wiem, setek tysięcy restauracji, no ale trochę ich tam było. Także, no ale sam fakt, że się tak już otwarcie ludzie, przedsiębiorcy buntują przeciwko państwu, już nie patrzą na te mandaty, co mają do stracenia, no to jednak mówi o tym, że są w jakiejś dużej desperacji. No i tutaj no, rząd musi to wziąć pod uwagę. Niestety te wszystkie działania ochronne rządu są, tak jak mówiłem, po pierwsze chaotyczne, po drugie nieprzewidywalne na przyszłość, bo robione tak ad hoc, co chwilę, coraz to nowa tarcza na miesiąc, na dwa miesiące, na następny. Także tu zaplanować się niczego nie da. Jak długo ten lockdown będzie trwał, też nikt nie wiedział. Czy według jakichś kryteriów będzie, chociaż żeby tu można było jakoś próbować planować, no bo ogłoszono najpierw te strefy, potem całkowity lockdown i no tam premier mówił, że przy takich liczbach to będziemy zdejmować, potem już całkiem o tym zapomniał, także te deklaracje były, no teraz już nikt w żadne deklaracje nie uwierzy, skoro tyle wcześniejszych się złamało, to raz. Dwa, te tarcze są też dość skomplikowane. Tam trzeba udowadniać, że ileś tam spadł, o ileś tam spadły dochody czy przychody. No i teraz jak ktoś, powiedzmy, próbował planować w ogóle działalność, powiedzmy restaurator, sobie myśli, no nie będę mógł na miejscu przyjmować gości, ale może na wynos jakoś rozwinę tę sferę działalności, czy jakiś dowóz i tak dalej. Może mi się uda uchronić jakoś jeszcze te dochody. Ale teraz tarczę bym dostał, mogę dostać, jeżeli mi spadną dochody o ileś tam. No i teraz jak się dobrze postaram, to może będę miał te wyższe dochody, ale wtedy nie dostanę tarczy. No i teraz co on ma zrobić z tym? No ciężka sprawa. No teraz ma się starać, żeby ten biznes ratować innymi drogami, czy jednak nie i wziąć dofinansowanie? Nie jest łatwo. Także no, to jest źle skonstruowane. Myślę, że państwo dla tych branż, które zamyka albo ogranicza nawet, no, powinno zdecydowanie zaprzestać pobierania podatków, zaprzestać pobierania składek. Jeśli to jest wynajmowane gdzieś tam z miasta, czy to też tych czynszów i tak dalej, żeby jak najbardziej ulżyć, żeby nie zabierać przynajmniej tego, co zabierało. I tu już bez jakichś tam warunków, czy ktoś ma tam, mu spadło o 5%, czy o 15%, czy o 50%. Tylko no, całą branżę zamykają, no to całej branży te wszystkie ulgi zrobić, no a dopłaty, jeśli już mamy dawać, to też na jakichś prostych, jasnych zasadach, a nie tak nie wiadomo, nie wiadomo jak. No jak dawali 500+, dają, no to po prostu na każde dziecko, a nie patrzą na dochody, no to tutaj tym bardziej powinni już wspomagać, jeśli już jest to konieczne, wszystkich, a nie tak dodatkowe formalności. No i jeszcze te tarcze to mają naprawdę setki stron, setki paragrafów i rozeznać się w tym to jest no, naprawdę trudno.
Czy oceniasz, że te działania rządu będą jednak skuteczne? Chodzi mi o te prześladowania prokuratury i sanepidu, bo widzimy, że to jest bubel prawny, więc może przedsiębiorcy dojdą do wniosku, że w gruncie rzeczy nie ma się czego bać?
No właśnie, i to będzie wtedy już na całego, no jeśli się to faktycznie rozkręci na całego, jeśli zaczną wygrywać masowo te procesy, zaczną się otwierać, no to wtedy już żaden zakaz, jaki rząd by chciał wprowadzić, powiedzmy, że teraz no, widzimy jakiś wzrost liczby wykrywanych zakażeń, wzrost zajętych łóżek szpitalnych w ostatnim czasie, i rząd uzna, że trzeba zaostrzyć lockdown, no to już nikt tego nie posłucha. Będzie całkowita wojna państwa czy przedsiębiorców z państwem i vice versa. No i co wtedy? No wtedy będziemy mieć całkowity już chaos. Także no, do tego doprowadziły te chaotyczne działania, że całkowicie się pogrążymy w jakiś chaos i już, no już tej epidemii też się nie da wtedy opanować takimi środkami przynajmniej. Także no, bardzo rząd PiS-u tu zawiódł, bardzo no, haniebnie postępował w zasadzie od początku, bo kiedy myśmy jako środowisko Iść Pod Prąd ostrzegali, że na tę epidemię trzeba się przygotować, tak, żeby sobie przygotować zapasy w razie czego, bo no, wiadomo, ktoś na kwarantannę pójdzie, no to żeby nie musiał wychodzić i tak dalej. Zresztą zapasy to jakaś oczywistość, że jeśli tylko można, to trzeba jakieś tam mieć na przeróżne wypadki. Można teraz spojrzeć, co się dzieje w Teksasie na przykład. Także no przeróżne się zdarzają, no a tutaj przedstawiciele rządu się z tego wyśmiewali. Potem zareagowali w miarę powiedzmy przyzwoicie, tak był ten pierwszy takie zamknięcie, to zamknięcie imprez masowych, szkół i tak dalej. No ale odkąd trzeba było odmrażać na wybory, no to już jest całkowicie ta polityka no niesamowicie głupia. Mówiliśmy, żeby nie otwierać szkół, otworzyli szkoły, za chwilę musieli zamknąć. Teraz dopiero tak, no znowu chcą otwierać, ale już widzą, że to może nie jest taki dobry pomysł, więc to robią dużo bardziej ostrożnie i powoli. No ale przecież to wszystko można było spokojnie przewidzieć wtedy, bo wielu ludzi przecież przed tym ostrzegało. No a ten październikowo-listopadowy szczyt zachorowań, no to jest absolutnie wina tu postępowania rządu, który, no mówię, zamyka się, powiedzmy, sklepy obuwnicze teraz, a otwiera się klasy 1-3, kiedy do sklepu się przychodzi na parę minut i no, ileś tam osób w dalekich odstępach, w maseczkach i tak dalej, wszystko można zdezynfekować. No a w szkole dzieci siedzą jedne obok drugiego i mogą potem przynosić to do domu, więc no trudno tu widzieć logikę. Co ciekawe, to jakieś parcie na otwieranie szkół nie do końca dla mnie zrozumiałe jest we wszystkich tych krajach europejskich i w Stanach, że to szkoły to bardzo koniecznie trzeba utrzymać. Nawet tam, gdzie jest dość rozwinięty system, gdzie to zdalne nauczanie działa. No, o ile jeszcze rozumiem te najmłodsze klasy, że tutaj jest to trudniejsze i że też no, rodzice, którzy no, muszą niestety pracować oboje, no nie mają trudność, no to w tych starszych klasach to już jest dziwne.
Tutaj w kwestii tych obostrzeń ciekawa jest też sprawa, o której pisze Gazeta Wyborcza, bo politycy PiS byli na Wawelu w kwietniu 2020 roku, w rocznicę smoleńską. Byli to między innymi z takich znanych nazwisk Ryszard Terlecki, Beata Szydło, Jadwiga Emilewicz, czy i prezydencki minister Wojciech Kolarski, i prokuratura odmówiła dwukrotnie śledztwa, twierdząc, że zawiadomienie opiera się wyłącznie na doniesieniach medialnych, potem, że politycy wykonywali swoje obowiązki zawodowe. Ostatecznie teraz, jak możemy czytować w uzasadnieniu sędzi Joanny Makarskiej, Sąd uznał też, że przepisy wprowadzające obostrzenia były niezgodne z konstytucją. Rozporządzenia wprowadzone 30 marca i 10 kwietnia 2020 roku, jak i kilka kolejnych, niezależnie od oceny ich zasadności, łamały zasadę wyrażoną w artykule 31 ustawy 3 Konstytucji. Jako takie nie mogły i nie mogą stanowić podstawy przypisywania odpowiedzialności karnej, napisała sędzia. I później możemy jeszcze przeczytać w tym uzasadnieniu, że jest już wiedzą powszechną, że obostrzenia wprowadzone tymi rozporządzeniami nie miały podstawy prawnej, stąd też ich przestrzeganie nie może być z założenia uznane za czyn bezprawny. Czyli podsumowując, sąd przyznał, że przepisy, które łamali...
Tamte przepisy, tak, że były bezprawne, tak?
Są bezprawne.
Tylko no to teraz powinien chyba ich osądzić jeszcze za nakładanie bezprawnych przepisów, bo to by było ciekawe. No ale to, no te uzasadnienia są niesamowite, bo tu no, politycy mogą wykonywać obowiązki zawodowe, tak? Które, no nie wiem, czy są jakieś takie konieczne, bo to jest... Rozumiem, że jeśli trzeba ustanowić jakieś prawo faktycznie, które jest konieczne teraz szybko, no to jest wykonywanie obowiązków, no ale tutaj no, uczczenie rocznicy nie jest taką koniecznością niezbędną w czasie, kiedy jest niebezpieczeństwo epidemii. Także no, nie rozumiem tu tego aspektu. No tu prokuratura odmawia śledztwa. Widać, że w sprawach tych przedsiębiorców też często odmawiała i za to ich ten zastępca prokuratora generalnego zrugał, żeby tak już nie robili. Także no wobec Beaty Szydło, Ryszarda Terleckiego czy Jadwigi Emilewicz trzeba umarzać, ale już wobec przedsiębiorców, zwykłych ludzi, którzy chcą zarobić na byt swoich rodzin, no to już trzeba prowadzić te postępowania. Także no widać tu tę nierówność, no, no, którą odkąd Kazik Staszewski to ujął w utwór muzyczny, to no już wszyscy to tak jakby wiedzą, tak, twój ból jest lepszy niż mój, tak, dla tych się zamykało cmentarze, a ten wchodzi. No i tam się tłumaczyli, że to jest zgodne z prawem też, bo tam właśnie wykonywał obowiązki czy coś tam, no ale no to co to za prawo, że jeden może, a drugi nie może, no bez sensu. Ci ludzie, którzy się mianują elitą państwa, powinni dużo wyższe standardy zachowywać, niż te, które próbują nałożyć na innych ludzi. Także jak Jadwiga Emilewicz się tłumaczyła, że tam legalnie zjeżdżali sobie na nartach, no to może i legalnie, ale jeśli ludziom w większości zabraniają, no to sama powinna naprawdę dużo wyższe standardów przestrzegać i nie dawać przykładu omijania jakichś tam regulacji. No bo jak człowiek zwykły omija, no to mówią, że źle i próbują właśnie tu prokuratorów nasyłać, a jak tu polityk partii rządzącej czy związany z partią rządzącą sobie gdzieś omija zakaz, no to już nie ruszać, bo on wykonuje obowiązki albo skorzystał z jakiejś tam furtki prawnej. No to jest absurd i dlatego coraz więcej ludzi już no, się temu sprzeciwia. Nic w tym dziwnego.
Ciekawym też tematem, kwestią w temacie tych obostrzeń jest to, że przedsiębiorcy chcą pozwać Mateusza Morawieckiego. Wcześniej podobny pozew, była mowa o podobnym pozwie w styczniu, to wtedy ten pozew dotyczył polskiej gastronomii, a teraz przedsiębiorcy złożyli pismo do prokuratury w Zakopanem, później chcą też złożyć pismo do prokuratury krajowej. Jak czytamy w nim, pierwszy zarzut jest o wybory prezydenckie w zeszłym roku, o narażenie życia i zdrowia. Drugi zarzut to premier przekroczył uprawnienia przy lockdownie. I teraz możemy, omówmy te zarzuty. Pierwszy, czy wybory prezydenckie w zeszłym roku, narażenie życia i zdrowia obywateli. Czy tutaj byś się zgadzał z tym zarzutem przedsiębiorców?
Premier Mateusz Morawiecki wzywał do przychodzenia do lokali wyborczych szczególnie ludzi starszych, czyli tych najbardziej narażonych na tę epidemię, więc myślę, że spokojnie można mu taki zarzut postawić. W dodatku nieprawdziwie twierdził, że wirus tak w lecie tu będzie tak osłabiony, że w ogóle się nie trzeba nim przejmować. No, kiedy widzieliśmy z różnych innych krajów o cieplejszym klimacie, że się tam rozprzestrzenia. U nas akurat w tym czasie faktycznie no, było mniej tych pacjentów. Natomiast no, myślę, że był to skutek tych lockdownów wcześniejszych. No a skutek tego rozluźnienia letniego, no to mieliśmy w jesieni. Także no tu premier Morawiecki ma ogromne moralne a czy prawne odpowiedzialności, no to jeszcze sąd rozsądzi. Co sąd zrobi, tego nie wiem, bo w Polsce przewidywać, jaki będzie wyrok sądu, to jest naprawdę trudniejsze niż przewidywanie wyników piłkarskich. Także tu no, nie wiem, zależy jaki sąd się trafi, jaki sędzia, z jakimi powiązaniami, czy tu będzie chciał premierowi, no myślę, że to będzie bardziej sprawa polityczna niż związana z prawem czy sprawiedliwością jako pojęciami, a nie jako partią.
I mamy też drugi zarzut do premiera, że działał na szkodę interesu. Teraz czytamy w pozwie, działał na szkodę interesu prywatnego i publicznego poprzez wydanie bezprawnych i bezzasadnych decyzji skutkujących ograniczeniem działalności gospodarczej, pozbawieniem możliwości osiągania dochodów przez osoby prawne i fizyczne oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania się w konkretnie oznaczonych miejscach. Tu szczególnie w tym tekście rzuca się w oczy, że działał na szkodę interesu prywatnego i publicznego poprzez wydanie bezprawnych i bezzasadnych decyzji.
No tak, no skoro sądy odrzucają te decyzje, no to wypadałoby, żeby teraz stwierdziły przy tym pozwie, że faktycznie były one bezprawne i bezzasadne. I mówię, ciągle nie dostaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego one były wprowadzane i dalej są w taki sposób, a nie w inny, które są przewidziane w Konstytucji i w ustawach, sposoby faktycznie skuteczne, zgodne z prawem i można ich było użyć, no ale z jakiegoś powodu nie chcieli. Nie wiem, no trudno powiedzieć, że nie wiedzieli, bo wszyscy dość głośno było i dalej o tym jest. Także no tu wygląda to na jakoś celowe działanie, ale dlaczego? No byłoby miło, jakby sąd to faktycznie wyjaśnił.
Pod tym pozwem, warto dodać, złożono 350 elektronicznych podpisów. To był stan na czwartek do południa i też...
Tak, wcześniej był pozew gastronomii, znaczy jest zapowiedziany, bo to ma być złożony w kwietniu, pozew grupowy, ma do niego przystąpić 1000 właścicieli restauracji przynajmniej. On najpierw ma być no taki, powiedzmy, wstępny ten pozew zbiorowy, gdzie sąd miałby orzec, że te odszkodowania od Skarbu Państwa faktycznie są należne i wtedy już indywidualnie restauratorzy mieliby pozywać o konkretne kwoty. Także no, to jest to. Następny pozew hotelarze, też o tym mówiliśmy, ci już się konkretnie odszkodowań pojedynczo domagają od 50 tysięcy do 2 milionów złotych. Takie były podane kwoty, także to też ma być składane. Także no, no szykuje się coraz więcej i mówię, rząd może chciał oszczędzić właśnie przez to, że tego stanu wyjątkowego nie wprowadził, bo wtedy tam są faktycznie zapisane, jest zapis o rekompensatach, no a wyjdzie, że i tak będzie musiał te rekompensaty wypłacać.
I wspominałeś, że ten pozew jest bardziej może polityczny niż kwestią prawną i czy to też może być próba jakiejś formy protestu, no bo w końcu media o tym mówią, więc jakoś znaczy, to się...
Chodziło mi o to, że sądy w Polsce w ogóle są polityczne, a kiedy się pozywa premiera, no to już tym bardziej. Ciekawe, co tu, jak tu pan Ziobro będzie, bo tu teraz są konflikty, czy jakoś na to wpłynie. Natomiast no pewnie część tych osób, które tu działa na rzecz tego, tych pozwów, no może mieć jakąś polityczną też agendę, a nie tylko kwestie swoich przedsiębiorstw. Także no, jak to zwykle przy takich akcjach, ktoś się tam pewnie będzie próbował wypromować, ktoś będzie próbował tu zadziałać na szkodę rządu, inny odwrotnie. No ale to też nie znaczy, że te zarzuty nie są bezzasadne, tylko dlatego, że podczepia się pod nie ktoś, kto chce jakieś inne cele też zrealizować.
I Pozostając w temacie premiera Morawieckiego, mówiłeś wczoraj w serwisie informacyjnym, że Morawiecki obwinia Komisję Europejską za niedobór szczepionek, podaje tutaj za powód złe negocjacje z dostawcami. Czy jak to powinno w takim razie wyglądać?
Tak, i od razu zapytałem, dlaczego w takim razie, skoro pan Morawiecki wie, że komisja źle negocjuje, to czego sam nie zacznie negocjować w końcu z tymi dostawcami, bo nie wiem, co stoi na przeszkodzie. Już mówi, od grudnia narzeka na tę Komisję Europejską i ciągle do niej apeluje, żeby coś przyspieszyła, żeby coś tam zrobiła inaczej, no ale dlaczego sam tego nie zrobi? Co stoi na przeszkodzie, żeby pan Morawiecki, świetny negocjator, ponoć wynegocjował z tym Pfizerem, z tą Moderną, z tym AstraZeneką, czy z kim tam trzeba, indywidualnie i zrobił to lepiej i przypilnował, żeby dotrzymali tych umów. No, widać, że te państwa poza Unią faktycznie sobie poradziły jakoś lepiej, czy Wielka Brytania, czy Szwajcaria, czy Izrael w kwestii tych dostaw. No to dlaczego Polska nie robi tego samodzielnie, bez tej nieudolnej Komisji Europejskiej, tylko pan premier 40-milionowego kraju tu w centrum Europy apeluje do pani Ursuli von der Leyen, żeby nam może jednak coś tam lepiej zrobiła, żeby jednak nam przysłali tych szczepionek troszkę więcej, no bo tak by nam się przydały, no.
W temacie tego, co mówisz, że nam brakuje trochę szczepionek, to warto wspomnieć, że rząd wstrzymuje szczepienie lekarzy do 7 marca. Problem dotyczy pierwszej i drugiej dawki. Dworczyk mówi o tym, że decyzja podyktowana była kilkoma niezależnymi czynnikami. Najważniejszy związany jest jednak z ograniczoną dostępnością szczepionki i zmniejszonymi dostawami realizowanymi przez poszczególnych producentów. To, co o czym mówiliśmy, i zdaje się, że Polska jest liderem Unii Europejskiej w temacie szczepień, więc pytanie, jak wygląda sytuacja wreszcie Europy, skoro my jesteśmy liderem, a tak to u nas
no słabiej, no mówię, poza Unią, ale tu w okolicy no, wygląda dużo lepiej. No, wstrzymywanie. Rząd twierdzi, że zaszczepił już 94% medyków, to myślę, że też 6% dokończyć nie byłby jakiś wielki problem. Być może to znaczy, że to trochę przesadzone są te dane optymistyczne. No tak niektórzy lekarze donoszą, że przynajmniej w ich okolicy dużo mniejszy procent został zaszczepiony. No a tu no, szczepienie medyków no, to jest podstawa, żeby w ogóle prowadzić te akcje dalej. No przecież jeśli miejsca, gdzie mają przychodzić ludzie po szczepienia, czy ludzie chorzy z innymi chorobami nawet nie są zabezpieczone, to już nie da się iść dalej. Także no, te wytłumaczenia są jakieś takie nieprzekonujące, tak delikatnie mówiąc. No, medycy naprawdę powinni, jeśli zakładamy, że ta szczepionka jest skuteczna, wszystko na razie wskazuje, że jest, że są dobre efekty pod względem tam poziomów przeciwciał i odporności i tak dalej. Jeśli sam pan premier mówi, że to jest jedyna nadzieja, no to zaszczepienie wszystkich medyków, no to jest jakaś podstawa. No, także to jest bardzo, bardzo dziwne, że tu się opóźnia.
W temacie koronawirusa mam też ciekawe doniesienia z Niemiec. Słynny niemiecki badacz Roland Wiesendanger, niemieckie nazwisko także, wywołał poruszenie po tym, jak oceniając 600 raportów z Wuhan potwierdził dla Bild, potwierdził, że koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan. Profesor powiedział, że zarówno liczba, jak i ilość dowodów przemawiają za tym, że patogen COVID rozprzestrzenił się z laboratorium. Wirusy SARS-CoV-2 mogą zadziwiająco dobrze łączyć się z receptorami ludzkich komórek i wnikać do komórek ludzkich. Według profesora jest to wskazówka, że wirusy nie są pochodzenia naturalnego. Dla nas może w telewizji iść pod prąd to nie jest nic wielce nowego. Ale czy ta narracja jest jakoś obecna? Może
tak, ale teraz się bardziej przebiło do tych głównych mediów. Jednak niemiecki profesor, jak powiedział, no to już tak bardziej się to powtarza przynajmniej. On no, stwierdził, że ma 60 dowodów czy przesłanek na poparcie tego, że pochodzi to z laboratorium, ten wirus. On twierdzi, że to jest... No, że powiedzmy wymknął się jakoś, że to jakiś nieudany eksperyment. Faktycznie w tym laboratorium w Wuhan były prowadzone badania nad ulepszaniem, że tak powiem, udoskonalaniem funkcji różnych wirusów. No i tu jest teza profesora Wiesendangera, że no jeden z tych eksperymentów gdzieś tak się wydostał przedwcześnie. Tu wskazuje różne tu przesłanki, że się zaskakująco łatwo łączy z komórkami, że nie zidentyfikowano ostatecznie żadnego zwierzęcia, które mogłoby być tym pośrednikiem przed transmisją na ludzi, no bo były to nietoperz, to te pangoliny, łuskowce, to coś tam, no ale nic ostatecznie tak naprawdę nie stwierdzono. No, w opinii publicznej ciągle są te nietoperze, ale no z tego się wycofano jako o tym, że to był ten pośrednik. O targ rybny to już dawno też, ten targ rybny w Wuhan to już dawno przebrzmiała teoria i tu nawet władze chińskie się z tego wycofywały dawno temu. On też wskazuje, że na targu nie sprzedawano nietoperzy, natomiast w laboratorium faktycznie badano te wirusy nietoperzowe i prowadzono jakieś tam eksperymenty. I to są te nietoperze, które w naturze żyją ponad 2000 km od tego miejsca, także no raczej nie podleciały. No od początku było dość ciekawym zbiegiem okoliczności, że pandemia się rozpoczęła w miejscu, w jedynym miejscu, gdzie Chiny mają tej klasy laboratorium, gdzie badają wirusy. No to jest naprawdę może możliwy zbieg okoliczności, ale no co najmniej zastanawiający sam ten fakt. No a kiedy wyszły kolejne fakty na jaw i to, że jak też Chiny ukrywały to przez długi czas, to no te podejrzenia oczywiście są coraz mocniejsze. Też w tym laboratorium już wcześniej były dokumentowane różne uchybienia w kwestii bezpieczeństwa przechowywania tych wirusów. Nawet wskazuje profesor Wiesendanger, że są doniesienia wskazujące, że już w październiku same władze chińskie prowadziły jakieś dochodzenie w tym laboratorium, co by znaczyło, że może już wtedy coś się wydarzyło. Są też jakieś doniesienia, że jeden z naukowców z tego instytutu się zaraził jako pierwszy. To nie jest do końca potwierdzone, no bo Chiny ciągle wszystko trzymają w tajemnicy. Nawet ta delegacja Światowej Organizacji Zdrowia, która była w Wuhan, no to nie dostała wcale wszystkich informacji, jakie powinna dostać, żeby móc zbadać tę sprawę. Także no nie wydano jakiejś takiej ostatecznej konkluzji. No i profesor Wiesendanger nie jest jedynym naukowcem, który twierdzi, że przynajmniej dopuszcza, że to mogło, ten wirus mógł pochodzić z tego chińskiego laboratorium. Wspominaliśmy kilkoro naukowców już przez czas epidemii, czy to z Tajwanu, czy to z Hongkongu, czy są naukowcy australijscy, były badania, doniesienia z Norwegii, amerykańscy naukowcy na przykład. I to nie takie doniesienia, że tam coś powiedzieli, tylko faktycznie są opublikowane prace naukowe w recenzowanych czasopismach, jeśli ktoś by chciał poczytać. Na przykład doktor Karl Sirotkin w BioEssays czasopiśmie twierdzi, no, że faktycznie jest takie twierdzenie, że wirus nie był modyfikowany w laboratorium, ale no, nie da się w ten sposób wyjaśnić wszystkich jego cech genetycznych, szczególnie tych dotyczących tego kolca tak zwanego wirusa, który odpowiada za możliwość zarażania ludzkich komórek i też podobnie jak ten niemiecki profesor teraz twierdził, że jest zaskakująco dostosowany do tych, do zarażania ludzi. Także no, są te doniesienia, jest ich coraz więcej od różnych naukowców, że to mogło się w ten sposób wytworzyć. czy mogło zostać w ten sposób wytworzone. Co prawda profesor Wiesendanger nie twierdzi, że to broń biologiczna wysłana specjalnie, ale jakby no, już to, czy został wysłany specjalnie, czy nie, to trudniej stwierdzić. Natomiast to, że był modyfikowany faktycznie w laboratorium, no to to może profesor na podstawie tych różnych doniesień stwierdzić. Jest też kwestia, może i niespecjalnie, ale no przygotowywany był po coś, tak? Więc powiedzmy przez analogię, jeśli ktoś przygotowywałby, powiedzmy Rosja, rakiety jądrowe, żeby uderzyć w Warszawę, powiedzmy w lutym, a ktoś przez przypadek, przez jakiś błąd w systemie by te rakiety poleciały w styczniu i nie na Warszawę, tylko na Kraków, no to nadal byśmy obwiniali jednak Rosjan o ten atak, a nie powiedzieli, a nie, to jak przypadek, to tam okej, to nie ruszamy. Także i to też chciałem powiedzieć, że gdyby nasz rząd czy inne rządy jasno mówiły, że to jest właśnie atak biologiczny, już tam czy przypadkowy, czy specjalny w tym terminie, to drugorzędna sprawa, z komunistycznych Chin, no to inaczej byśmy reagowali na to, tak? Inaczej by wyglądało zachowanie wszystkich, tak samo w Polsce, jak i w innych krajach. Inna byłaby reakcja wobec Chin, które są, czy wobec władz komunistycznych w Chinach, które no, są winne z wielu powodów temu. Tu profesor wskazuje, że wytworzyli to najprawdopodobniej. Druga sprawa, że ukrywali to, nie ostrzegali, nie utrzymali, chociaż mogli u siebie. Także no, widać, że jest to zdecydowanie sprawa, którą trzeba było od początku jasno i stanowczo mówić. No i teraz też bylibyśmy w innym miejscu, jeśli chodzi o rozwój tego i całą sytuację.
Czy jeżeli chodzi o tą prawdę, powiedzmy, o koronawirusie, bo mówisz, że są jeszcze, powiedzmy, różne opcje, czy to coś by zmieniało, powiedzmy, dla przeciętnego Polaka w tej pandemii, gdyby ta prawda...
Myślę, że Polacy inaczej by się zachowywali, gdyby usłyszeli od rządu, to jest atak wrogiego komunistycznego państwa, tak, broń szykowana przez nich, tam czy albo specjalnie wypuszczona, albo im się przedwcześnie wydostała. No i my teraz musimy się przed tym obronić. To wtedy ludzie inaczej troszkę reagują na nakładanie restrykcji, niż jak im się mówi, no jest taki wirus, najpierw tam powiedzą, że jest niegroźny, nic nie róbcie, potem, że się zamykajcie, potem za chwilę się możecie otworzyć, bo wirus już jest niegroźny i tak dalej. No zupełnie inna jest reakcja społeczeństwa. Myślę, że też zupełnie inna byłaby na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdyby tak cały czas Trump i jego administracja mówili. No a no, wyszło tak, jak wyszło teraz. Także no, myślę, że dużo poważniej byśmy do tego zagrożenia podeszli.
Przejdźmy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Surf Psychos pyta, czy ten bunt antykowidowy to celowa destabilizacja państwa polskiego, czy restrykcje to dobra koncepcja?
Na pewno będzie to wykorzystywane do destabilizacji. Na pewno no, zawsze wrogie siły, no zresztą zakładając, że jest to atak komunistyczny Chin, no to każdy aspekt wykorzystają, żeby skutki tego zwiększyć. Także no tu skłócanie rządu z obywatelami zawsze jest na korzyść tego, kto chce osłabić państwo. No ale jeśli też, no co mają obywatele zrobić, kiedy rząd jest słaby? No coś też, no są jakieś granice. Także na pewno będzie to wykorzystywane. Mówię, będą ludzie, którzy będą się przy tym lansować. Zresztą już widać różne tam postaci, które się tu kreują na przywódców tego buntu. Część z nich dość podejrzanych. Także na to zawsze trzeba uważać. Jak ponoć mówił Józef Piłsudski, w czasie kryzysu strzeżcie się agentur. Także no to przy każdym takim kryzysie będą też takie działania. Także no, Rosja to jest już udokumentowane w wielu raportach, ma taki sposób, żeby każdy konflikt wykorzystywać i podsycać, i to z obu stron. Także nawet potrafią i dobrą stronę podsycać tylko po to, żeby zwiększyć konflikt i zwiększyć. Także wykorzystują wszystkie te, także oczywiście, że na to trzeba uważać. No ale to nie znaczy, że nic nie trzeba też robić, no bo no to nie przestaje być dobre tylko dlatego, że ktoś to wsparł w jakimś tam złym celu.
Rafał Karkosz pisze: przypomnę, że sanepid nie zawsze działał tak nadgorliwie. W latach 90. w centrum Warszawy co kilkaset metrów prawie na każdym skrzyżowaniu stały małe polskie przyczepki kempingowe jako minibary. To akurat, szczerze powiedziawszy, ja tych czasów, gdy sanepid był normalny, nie pamiętam.
I komu to przeszkadzało?
Nikomu to nie przeszkadzało.
No, nie wiem komu. No komuś widać przeszkadzało, no bo stwierdzili, że zlikwidują. No. Był czas na początku faktycznie lat 90., że taka jakiejś tam większej wolności gospodarczej mogliśmy zaznać, no ale to nie był długi czas. I też myślę, że był po to dany, żeby ci, którzy mieli kapitał z czasów komunizmu, no to wiadomo, kto mógł mieć, no to żeby tam rozwinęli się. Jak już się rozwinęli, no to tych mniejszych się przytłumiło, no i teraz to tak marnieje i jest do tej pory, jak jest. Tak, zgoda, no. Tak było.
Na resztę Państwa pytań i komentarzy odpowiemy w dzisiejszej dogrywce, a teraz przejdziemy już do ogłoszeń w dzisiejszym programie. I ramówka na dziś, o 18:00 jeszcze Idź pod prąd, dogrywka, w której odpowiemy na Państwa pytania i komentarze, jak wspomniałem, o 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd, a po programie zapraszamy na Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Wolny Seks, a także Kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy również, jak zwykle, do przekazania 1% podatku dochodowego na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch. Wszystkie dane do wsparcia fundacji 1% podatku są wyświetlane na ekranie. Można je też znaleźć na stronie idźpodprąd.pl. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
To Bóg stworzył seks. To prawda. On dał instrukcje, on dał wielokrotne pochwały do życia seksualnego, ale dał też i granice. Te granice są proste. To ma być mąż i żona na całe życie. Niech wtedy używają więzi jednego ciała do woli. Czyli wszystko, co jest w ramach małżeństwa między mężczyzną a kobietą zawartego na całe życie, podoba się Bogu w tym aspekcie seksualnym. Wszystko, co jest poza małżeństwem, nie podoba się Bogu. I zobaczcie, jaka jest z kolei perspektywa ludzka, tych, którzy te Boże granice przekroczyli. To jest Księga Przypowieści Salomona, 30 rozdział, werset 20. Tak postępuje cudzołożnica. Je i ociera sobie usta i mówi: nic złego nie uczyniła. Zobaczcie, to nie Bóg, autor, można powiedzieć, seksu jest już wyrocznią. To sam człowiek, grzesznik, nie dość, że grzeszy, to jeszcze się z tego powodu chlubi. Stara się, można powiedzieć, siebie i innych przekonać, że to, co robi, jest dobre. Nie, to nic złego, wszyscy tak robią. No co, no musiałam, no bo kocham, bo coś tam. Skonfrontuj swoje myślenie na temat seksu ze Słowem Bożym.
W nocy z 18 na 19 lutego 1846 roku rozpoczęła się w zaborze austriackim tak zwana rzeź galicyjska. Administracja austriacka podburzyła chłopów przeciwko szlachcie przygotowującej powstanie. Wykorzystano fakt, że chłopi widzieli w cesarzu oraz austriackich urzędnikach swoich obrońców przed szlachtą. Pamiętali, że kiedy istniała Rzeczpospolita, panowie mieli prawo ich bić i dopiero po przyłączeniu Galicji do Austrii to prawo szlachcie zostało odebrane. Urzędnicy rozpuszczali też pogłoski, że cesarz planuje zniesienie pańszczyzny, tylko szlachta się na to nie zgadza. Udało się nawet chłopów przekonać, że za poborem do wojska stoją panowie. Bandy chłopskie zniszczyły około 500 dworów szlacheckich i 52 plebanie. Atakowały też oddziały powstańcze zmierzające w kierunku Krakowa. Chłopi mordowali szlachtę i ekonomów siekierami, widłami. Zdarzały się przypadki, że przerzynali żywcem piłą albo ćwiartowali. Najwięcej zabitych było w Cyrkule Tarnowskim, gdzie chłopów podburzył starosta Józef Brain von Wallerstern. Ulice przed starostwem tarnowskim były czerwone od krwi, ponieważ bardziej opłacało się zabić szlachcica, niż dostarczyć go żywego. Za zabitego płacono 10 złotych reńskich, za rannego 8, a za związanego 5. Szerokim echem odbiło się wymordowanie rodziny Boguszów z Siedlisk przez bandę pod przywództwem Jakuba Szeli ze Smarzowej. Oprócz Tarnowskiego rzeź objęła także cyrkuły Jasielski, Nowosądecki i Sanocki. W ciągu kilkunastu dni zginęło od 1200 do 3000 ludzi.